Pani sędzio, jak patrzycie teraz na aktualną sytuację polityczną? Jest nadzieja jeszcze na reformę wymiaru sprawiedliwości, na dokończenie tej reformy? W jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości?
Myślę, że utknęliśmy w martwym punkcie i nie zanosi się na to, żeby coś się zmieniło. Na pewno zmiany w sądownictwie nie będą miały takiej skali, jaką by miały, gdyby był inny wynik wyborów prezydenckich.
Można powiedzieć, że nadzieja na te zmiany, nie chcę mówić, że umarła, ale została zawieszona?
Na pewno wynik wyborów prezydenckich nie zwalnia Polski z jej zobowiązań międzynarodowych. Mamy wyrok Wałęsa przeciwko Polsce, który wyraźnie stwierdza, że należy uregulować sytuację neosędziów. Jestem przekonana, że w tej chwili priorytetem powinno być znalezienie kompromisu w zakresie wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa nowej kadencji.
A będzie trudno ten kompromis, bo to wymagało kompromisu politycznego także.
No, prezydent jest ważnym elementem procesu ustawodawczego i moim zdaniem w takiej sytuacji należy podjąć próbę dialogu, dlatego że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów moim zdaniem się nie da wybrać konstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa.
A jakie to będzie w praktyce rodziło dalsze konsekwencje?
No albo Krajowa Rada Sądownictwa zostanie wybrana w sposób, który będzie gwarantował jej niezależność, no to już jakby jest pole dla ustawodawcy. Ten projekt, który został wysłany do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Dudę, można zmodyfikować tak, żeby odpowiadał wszystkim stronom. I wtedy rzeczywiście będziemy mieli nadal problem neosędziów, bo myślę, że nie ma już szans na to, żeby te nominacje uzdrowić. Co zresztą jest ze szkodą i dla ludzi, i dla samych tych osób, które mogą być kwestionowane do końca swojej pracy. Natomiast jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa zostanie wybrana jako organ niezależny, to będzie tylko jakiś epizod historyczny w polskim wymiarze sprawiedliwości. A jeżeli miałaby być wybrana według aktualnych przepisów, to za chwilę będziemy mieli, no może nie za chwilę, ale za 10 lat będziemy mieli 100% wadliwie powołanych sędziów w Polsce i moim zdaniem to byłaby katastrofa.
To oznacza, że można by było kwestionować każdą decyzję polskiego sądu?
No tak, to oznacza, że polskie wyroki mogłyby nie być respektowane w innych krajach. W tej chwili jeszcze mamy szansę i dano nam czas. Problem jest na tyle poważny, że nie sądzę, żeby ktokolwiek go zlekceważył.
No właśnie, pani sędzio, bo ja tak próbuję to w bardzo prosty sposób przedstawiać, bardzo proste rzeczy pytać. Przeciętny obywatel gubi się, nie zna różnicy między sędzią, neosędzią. Naprawdę konia z rzędem temu, kto jest w stanie wszystkie te meandry związane z naprawianiem wymiaru sprawiedliwości lub deformowaniem wymiaru sprawiedliwości, zależy kto to ocenia, przedstawić. Co to wszystko oznacza dla zwykłego obywatela, dla przeciętnego mieszkańca Gdańska, Gdyni, Kobylnicy czy Człuchowa?
Brak pewności swojej sytuacji prawnej przede wszystkim. Proszę sobie, bo każda decyzja osoby, która jest wadliwie powołana, może być kwestionowana z przyczyn formalnych. I ona może być najlepsza na świecie i zgodna z oczekiwaniami strony, nawet dwóch stron. Wyobraźmy sobie sprawę rozwodową. Sąd wadliwie powołany orzeka rozwód. No i ta decyzja gdzieś tam krąży, po czym jedna ze stron stwierdza, że jednak jej to nie pasuje i zaczyna kwestionować taką decyzję. Albo jedna z osób, które były w tym małżeństwie, umiera i nagle teoretycznie była żona bądź mąż, upomina się o spadek i mówi, że rozwód był orzeczony nieważnie. Proszę zobaczyć, jak to chwieje naszą pewnością sytuacji prawnej.
Ile jest takich spraw aktualnie w sądach? No oczywiście ja nie pytam panią o statystykę dokładną, ale o znajomość materii wynikającą z pewnego doświadczenia. Ile jest takich spraw, które utykają z powodu tych niejasności formalnych właśnie, tych wszystkich kłopotów, o których mówimy?
To znaczy spraw, które utykają, myślę, że nie ma tak wiele, dlatego że ludzie wolą mieć jakikolwiek wyrok, nawet wadliwy, niż się latami sądzić o to, czy ktoś jest prawidłowo powołany, czy też nie.
No ale mamy takie sytuacje, przepraszam, że w słowo wchodzę, mamy takie sytuacje, gdzie ktoś w pierwszej instancji uzyskuje jakieś orzeczenie, ale ma podstawę do kwestionowania na przykład wyboru sędziego i w kolejnej instancji podnosi tego typu argumenty?
No trudno mi się odnieść do tego. Ja mogę powiedzieć o swoim przykładzie. W postępowaniu cywilnym przed Sądem Okręgowym w Gdańsku wniosłam o włączenie wadliwie powołanego sędziego i ta sprawa utknęła kompletnie. Już co najmniej 2 lata toczy się ta procedura wyłączeniowa, tam z jakimiś zażaleniami i tak dalej. Więc ludzie tego nie chcą, ja się wcale nie dziwię.
A czego to dotyczy, jeżeli mogę zapytać, ta sprawa?
Ta sprawa dotyczy naruszenia moich dóbr osobistych przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Skaba.
A, czyli to jest pani sprawa bezpośrednio, nie z pani wydziału, którą...
Moja sprawa osobista, tak. Mhm.
Czyli tutaj pani jest w podwójnej roli, w sensie, znaczy nie jest pani sędzią we własnej sprawie, ale zna pani tę materię.
Jestem właśnie w roli obywatela i sądzę się o honor, więc mogę poczekać, aczkolwiek oczywiście jest to nużące i frustrujące. Natomiast jak ktoś się sądzi o jakieś rzeczy dla siebie istotne, gdzie działa pod presją czasu, no to nie będzie składał takich wniosków i trudno mu się dziwić. Jego pełnomocnik też nie będzie. Natomiast problem orzeczeń neosędziów to jest tykająca bomba, która może nam w każdej chwili wybuchnąć.
Spotkałem się z taką opinią, że trzeba znaleźć takie rozwiązanie prawne, które de facto i tak tych neosędziów uzna za sędziów, bo zbyt dużo jest decyzji różnych podjętych, które by można było kwestionować.
Ale w znakomitej większości to są sędziowie, tylko że sędziowie, którzy zostali nieprawidłowo awansowani. Bo osób, które przyszły do sądu z zewnątrz, to jest może 300 na te 3000 osób. Więc tak czy inaczej jest to decyzja sądu, tylko niewłaściwego rzędu na przykład.
Macie pomysł w Justitii, jak to wszystko uporządkować? Oczywiście wy macie pomysły, bo rozmawiacie z politykami chociażby o nich, ale gorzej z realizacją.
No, realizacja naszych pomysłów niezależny od nas. I tak myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo, biorąc pod uwagę naszą rolę w państwie. W moim przekonaniu wykazaliśmy się ogromnym patriotyzmem i poczuciem odpowiedzialności, przygotowując projekty ustaw, no ale nie mamy wpływu na to, czy one będą wdrażane, natomiast na pewno będziemy mówili o tym, że projekty przepisów są niezgodne z konstytucją i niezgodne ze standardami międzynarodowymi.
Ma pani tak po ludzku pretensje do polityków?
No, pretensje to jest coś takiego
osobistego. Pretensje to złe słowo, ale żal jakiś.
Ja jestem rozczarowana. Liczyłam na więcej, tak bym powiedziała. Liczyłam na większą determinację i na większe zorganizowanie, bo oczywiście osuszanie tego bagna, które zastaliśmy po rządach Zjednoczonej Prawicy, to jest praca godna Achillesa i stajni Augiasza, natomiast no, tym bardziej należy ją wykonywać w sposób systematyczny, a nie zawieszać wszystko do czasu wyborów prezydenckich.
Czy coś pani może poradzić przeciętnemu obywatelowi, jak on powinien podchodzić do wymiaru sprawiedliwości, z którym może wcale nie chcieć, ale będzie musiał się zetknąć?
Myślę, że przeciętny obywatel powinien być świadomy, powinien wiedzieć, jakie ma prawa i domagać się przestrzegania tych praw. Czy to od wymiaru sprawiedliwości, czy od władzy politycznej.
Ale których praw? Bo ktoś powie, no jak, przecież to są legalni sędziowie na przykład, nie widzę problemu żadnego. Czy to nie jest jakiś taki paradoks też naszych czasów, że trochę te problemy różne strony definiują, po części w zależności od sympatii, po części w zależności od oczekiwań?
W ogóle uważam, że wymiar sprawiedliwości przeżywa kryzys, dlatego że zostaliśmy wciągnięci w świat polityki, która nam weszła z butami do naszych sal sądowych i ja bym sobie życzyła, żeby ją jak najszybciej z tych sal sądowych wyprosić, żeby nam sprawiedliwość nie uciekła przez okno.